Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 4 lutego tego roku w Pekinie odbyła się oficjalna wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Prezydent Rosji spotkał się z Xi Jinpingiem, no i po tym spotkaniu Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska wydały wspólne oświadczenie. Można powiedzieć, że po raz pierwszy Chiny otwarcie poparły Rosję, jeśli chodzi o realizację jej celów w polityce bezpieczeństwa, i także zostało tutaj zapowiedziane koordynowanie działań między Pekinem a Moskwą, jeśli chodzi o właśnie kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Władimir Putin spotkał się z Xi Jinpingiem tuż przed ceremonią otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbywają się w Pekinie. No i oczywiście tło tego spotkania, tło geostrategiczne jest bardzo istotne. Mamy eskalowanie napięcia zarówno w Europie Wschodniej, na granicy rosyjsko-ukraińskiej, jak i z drugiej strony demonstracje chińskie w cieśninie tajwańskiej, naruszania tajwańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej i tak dalej. Widać, że oba państwa stykają się z dyplomatyczną odpowiedzią szeroko pojętego kolektywnego Zachodu, Stanów Zjednoczonych i NATO. No i mamy tutaj do czynienia z odpowiedzią chińsko-rosyjską. To wspólne oświadczenie obu państw zawiera bardzo szeroki katalog tematyczny, przede wszystkim dotyczący współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Tym, co jest nowością, to jest właśnie otwarte wsparcie Pekinu dla polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a także ta zapowiedź koordynacji działań obu państw, także w tych kwestiach strategicznych. Podczas spotkania Władimir Putin określił stosunki z Chinami jako bezprecedensowe, które rozwijają się, cytuję, w duchu przyjaźni i strategicznego partnerstwa. Podkreślał ich zresztą, cytuję, niespotykany charakter. Ważnym elementem tego spotkania i tego oświadczenia były słowa o naruszaniu bezpieczeństwa w sąsiedztwie Rosji i Chin przez siły zagraniczne, jak to określono, które mają inicjować tak zwane kolorowe rewolucje. Także tutaj obie strony zasugerowały swój udział w zmianie porządku międzynarodowego, który miałby obejmować promowanie własnego rozumienia demokracji w relacjach międzynarodowych i tworzenia standardów międzynarodowych, między innymi w kwestiach polityki cyfrowej. Tutaj sporo miejsca poświęcono tak zwanej demokratyzacji stosunków międzynarodowych i prawdziwemu multilateralizmowi, jak to określono. Zresztą to oświadczenie jest bardzo ciekawe. Ono pokazuje taki sposób właśnie rozumienia relacji międzynarodowych zarówno przez Pekin, jak i przez Moskwę. Znalazł się tam w tym wspólnym oświadczeniu bardzo ciekawy fragment, który Państwu zacytuję, tłumaczenie tego fragmentu. To będzie cytat. Niektóre kraje próbują wytyczać linie ideologiczne, zmuszać inne kraje do zaakceptowania demokratycznych standardów tych krajów i monopolizować prawo do definiowania demokracji poprzez łączenie różnych małych grup i sytuacyjnych sojuszy. W rzeczywistości jest to deptanie demokracji i ducha demokracji oraz zdrada prawdziwych wartości demokratycznych. Takie dążenie do hegemonii stanowi poważne zagrożenie dla regionalnego i globalnego pokoju i szkodzi stabilności ładu międzynarodowego. Obie strony są głęboko przekonane, że obrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie wywierania nacisku na inne kraje. Obie strony sprzeciwiają się nadużywaniu wartości demokratycznych przez jakikolwiek kraj, ingerowaniu w wewnętrzne sprawy suwerennych państw pod pretekstem ochrony demokracji i praw człowieka oraz prowokowaniu światowych podziałów i konfrontacji. Obie strony wezwały społeczność międzynarodową do poszanowania różnorodności kultur i cywilizacji oraz praw do samostanowienia narodów różnych państw. I koniec cytatu. No, ten dłuższy fragment wydał mi się istotny z punktu widzenia tego, że moim zdaniem odnosi się do polityki promowanej i prowadzonej przez Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Widać tutaj bardzo jasne wytyczenie granic, że kwestie demokratycznych standardów, że kwestie obrony demokracji, praw człowieka nie mogą być wykorzystywane jako element ingerowania wewnętrzne sprawy innych państw. Tutaj zarówno Pekin, jak i Moskwa roszczą sobie prawo do tego, aby na swój sposób traktować te kwestie wartości i traktować to jako wewnętrzne sprawy tych państw. To bardzo istotne zaznaczenie i właściwie można powiedzieć podejście, które wytycza nowe drogi w zakresie stosunków międzynarodowych, w zakresie budowania architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. To, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o to spotkanie obu liderów, to między innymi kwestia umów, które zostały podpisane, a tych umów 4 lutego tego roku między oboma państwami podpisano aż 15. Aż 15. Z tych ciekawszych myślę, że warto wymienić chociażby kwestię umowy o współpracy między Komitetem Chińskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej a Roskosmosem. Chodzi o kwestię interoperacyjności systemu Baidu i GLONASS. Inną istotną umową jest ta dotycząca zakupu i sprzedaży gazu ziemnego, podpisana między chińskim koncernem CNPC i rosyjskim Gazpromem. Ta umowa dotyczy dostarczania przez Rosję wolumenu 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To bardzo istotny kontrakt. Warto tutaj zauważyć, że tym największym złożem Gazpromu na Dalekim Wschodzie jest złoże Jużno-Kirińskoje, gdzie ta produkcja gazu ma się rozpocząć w przyszłym roku. To złoże zresztą zostało odkryte 12 lat temu. Jego zasoby mają wynosić ponad 600 miliardów metrów sześciennych gazu. Także to złoże od 2015 roku podlega sankcjom Stanów Zjednoczonych, co także bardzo istotne, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na obszarze Azji i Pacyfiku, to co bardzo istotne, jeśli chodzi o stanowisko obu państw, to wyrażenie poważnego zaniepokojenia ustanowieniem Trójstronnego Partnerstwa na Rzecz Bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią. Ten sojusz wojskowy AUKUS wzbudził bardzo, bardzo duże zaniepokojenie w Pekinie i Moskwie i to oświadczenie pokazuje, że obie stolice są zaniepokojone naruszaniem stabilności strategicznej. No, tutaj wymienione są chociażby kwestie okrętów podwodnych o napędzie atomowym. No i oczywiście także pojawiło się wezwanie do tego, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zarówno Pekin, jak i Moskwa także wyraziły swoją dezaprobatę dla wycofania się Stanów Zjednoczonych z traktatu INF, który ich zdaniem ma przyspieszyć rozwój czy też rozbudowę pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu. No, niewątpliwie Chiny są zaniepokojone tym, że Stany Zjednoczone mogłyby dostarczyć swoim sojusznikom w regionie Azji i Pacyfiku właśnie takich pocisków. Również strona rosyjska jest zaniepokojona taką perspektywą. Tutaj pojawiło się w tym oświadczeniu Pekinu i Moskwy takie wezwanie do wspólnej komunikacji i koordynacji w zakresie powstrzymywania rozwoju właśnie pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu. Obie stolice zwróciły uwagę na to, że wycofanie się Waszyngtonu z ważnych umów międzynarodowych, jeśli chodzi o kontrolę zbrojeń, ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową. Reasumując, to spotkanie Władimira Putina i Xi Jinpinga było niezwykle istotnym sygnałem w mojej ocenie, który oczywiście także pokazuje tę koordynację działań między dwoma liderami Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Widać tutaj zacieśnianie się interesów, co jest spowodowane moim zdaniem słabnącą hegemonią Stanów Zjednoczonych, właściwie słabnącą pozycją, bo już trudno mówić dzisiaj o jakiejś hegemonii Stanów Zjednoczonych. Nie mamy do czynienia z jednobiegunowym światem i moim zdaniem ten proces policentryzacji świata będzie się coraz bardziej pogłębiał. Widząc te trendy, zarówno Pekin, jak i Moskwa po prostu wykorzystują te sytuacje, mają tutaj jasne, konkretne cele, jakim jest budowa nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, i to niewątpliwie będzie w sposób bardzo istotny rzutowało także na kwestie bezpieczeństwa nie tylko na Indo-Pacyfiku, ale także w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę.